Jesteśmy w takim czasie w Kościele, gdzie dużo mówimy na temat rozczarowania i to słowo rozczarowanie odmieniamy przez wszystkie przypadki w języku polskim. I tydzień temu mówiliśmy o tym, a to jest trochę takie mało logiczne, ale faktycznie może się tak zdarzyć, że ktoś może być rozczarowany Bogiem. Kiedyś nawet była taka książka Filipa Jansena, była dosyć popularna. Ja pamiętam, kiedy oddawałem swoje życie Bogu, a myśmy się zaczytywali w tej książce, a więc można być rozczarowanym Bogiem. I wielu ludzi żyje, chodzi po tej ziemi, jest rozczarowanych Bogiem, natomiast najczęściej są rozczarowani swoim obrazem Boga, swoim wyobrażeniem Boga. I mieliśmy historię Namana. Jeśli chcesz do tego wrócić, to ja cię gorąco zachęcam, odsyłam do strony internetowej kanan.pl, tam możesz usłyszeć kazanie pastora, który mówi na temat tego, co to znaczy być rozczarowanym Bogiem i jak wyjść z takiej sytuacji, która na pewno nie jest dobra i której nikt z nas nie czułby się dobrze. Ale dzisiaj pójdziemy krok dalej i będziemy mówić o tym, no właśnie, czy możemy być rozczarowani ludźmi. Jeśli teraz poprosiłbym o to, czy ktoś jest w stanie podnieść rękę w sytuacji, ponieważ był w takiej sytuacji, że był rozczarowany kimś, albo być może wiesz, że to ty rozczarowałeś kogoś, to prawdopodobnie każdy z nas byłby w stanie podnieść rękę. Jak sobie pomyślałem w trakcie tego czasu tutaj do tej pory, a czy opowiedzieć wam pewną historię z mojego życia, w której sam byłem rozczarowany mocno sobą, no i decyduję się, chociaż to jest mocny strzał w moje męskie ego, ale jednak się zdecyduje. Więc jakiś czas temu kupiliśmy nowy samochód, jest naprawdę nie za obryka i wyobraźcie sobie taką sytuację, że to jest chyba czwarty dzień posiadania mojego fantastycznego nowego auta, a mam podwójne czujniki cofania, widzę to, co się dzieje z tyłu i stało się. Po ponad 200 tysiącach kilometrów, jakie przejechałem w swoim życiu, uszkodziłem tylny zderzak, wjeżdżając w znak. Więc byłem kompletnie rozczarowany sobą, byłem rozczarowany tym, że ja taki fantastyczny kierowca, że ja taki, to moje męskie ego, które dotyczy tego, że umiem prowadzić samochód, że naprawdę robię mnóstwo kilometrów, jednak to się stało. I co ciekawe, stało się to naprawdę nowoczesnym samochodzie, w którym mam podwójne czujniki, widzę, co się dzieje z tyłu, a jednak miałem tak zwane zaćmienie mózgu. Także można być rozczarowanym sobą, można być rozczarowany ludźmi. Pytanie jest takie, czy chcemy trwać w takim stanie. Czy chcemy trwać w stanie, w którym czujemy rozczarowanie sobą, z którym nie możemy sobie poradzić, to nas dobija, to nas męczy, to powoduje, że jesteśmy zablokowani na to, aby żyć w wolności, aby żyć pełnią życia. Często jesteśmy rozczarowani sobą, ale równie często jesteśmy rozczarowani ludźmi. I teraz, kiedy sobie filtruję historię mojego życia, to było mnóstwo sytuacji, w których czułem się rozczarowany człowiekiem, w których czułem się rozczarowany moimi bliskimi. To były momenty, kiedy czułem się rozczarowany moimi rodzicami, kiedy czułem się rozczarowany ludźmi, którzy byli mi bliscy, moją rodziną, moimi przyjaciółmi. A nie ukrywam, że często jestem rozczarowany ludźmi, którzy są częścią tego kościoła. Jestem rozczarowany ludźmi, z którymi na co dzień współpracuję. I zadaję sobie pytanie, ile razy ktoś był rozczarowany mną w tych samych sytuacjach. I chciałbym, żebyśmy przeszli przez kilka przykładów, w których ludzie bywają rozczarowani sobą albo kimś innym, a potem odpowiedzieli sobie na kluczowe pytanie, jak radzić sobie z tym, aby nie żyć w poczuciu nieprzebaczenia, aby nie żyć w poczuciu rozczarowania sobą albo rozczarowania drugim człowiekiem. I przypomnimy sobie pewną historię, podobieństwo, które powiedział Jezus o marnotrawnym synu. I to jest bardzo ciekawa historia, z której jesteśmy w stanie wydobyć mnóstwo takich naprawdę bardzo praktycznych lekcji życia, duchowych lekcji życia dla naszego życia. I do tego przejdziemy, ale zanim przejdźmy i odpowiedzmy sobie na pierwsze podstawowe pytanie, czym jest rozczarowanie? Rozczarowanie nie jest niczym innym jak emocją, która pojawia się w nas, której doznajemy, kiedy nasza wiedza, kiedy nasza wiara lub nadzieja ulegnie niemiłej konfrontacji z rzeczywistością. I możemy podać sobie prosty przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, że w tym momencie proszę kogoś z was o to, aby podał mi coś do picia. A prawdopodobnie rozejrzysz się po tym pomieszczeniu, zobaczysz, że są butelki z wodą, być może z kawą, podasz mi coś do picia z taką satysfakcjonującą myślą, że oto odpowiedziałeś na moją potrzebę i ja mogę się napić. Tymczasem ja miałem na myśli świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Jestem niezadowolony z tego, w jaki sposób zrealizowałeś moje oczekiwania. Mogę być tobą rozczarowany? Mogę. A często jest tak, i to jest taki pierwszy podstawowy punkt, że jesteśmy rozczarowani oczekiwaniami, jakie mamy względem innych osób, i tym, kiedy te osoby nie realizują oczekiwania, ponieważ dokładamy, że ta osoba jest w stanie myśleć o tym, o czym my myślimy. Możemy sobie to wyobrazić w jeszcze innej sytuacji. Proszę o coś moją żonę i tak naprawdę mówię coś bardzo enigmatycznie, a to, co mam dokładnie na myśli, piszę na kartce i przyklejam jej na plecy. Ona nie jest w stanie odczytać tego komunikatu, więc znowuż mogę być rozczarowany moją żoną, ponieważ ona do końca nie wie, o co mi chodziło. Więc przejdziemy przez kilka przykładów, odpowiadając sobie na pytanie, czym jest rozczarowanie, jak tworzy się w nas rozczarowanie ludźmi. Więc rozczarowanie ludźmi pojawia się emocja i mamy tutaj dwie sytuacje. Kiedy nasze oczekiwania, nasza nadzieja wobec kogoś będą odmienne od jego zachowania. Więc ja oczekuję pewnego zachowania od kogoś i ty też możesz sobie teraz wyobrazić jakąś sytuację, na przykład w miejscu twojej pracy albo przy stole rodzinnym dzisiaj, kiedy oczekujesz, że na przykład ktoś zapyta ciebie, co u ciebie. To pytanie nie pojawia się i ty wracasz rozczarowany, rozgoryczony, że twoi właśnie rodzice, że twoi właśnie teściowie nie zadali ci pytania, jak tobie minął tydzień, a ty tak bardzo chciałeś opowiedzieć, co wydarzało się w twoim życiu. Przepraszam za może zbyt banalne przykłady, natomiast chciałbym, żebyśmy poruszyli swoje myślenie w tej kwestii i zastanowili się być może nad bardziej poważnymi rzeczami, które dotykają ciebie na co dzień. Po drugie, kiedy ludzie podejmują decyzje, jakie byśmy się po nich nie spodziewali. Ja jestem najczęściej rozczarowany tym drugim momentem, kiedy ludzie wychowują się w podobnych warunkach jak ja, słuchają tych samych kazań, chodzą do tego samego kościoła, czytają tą samą Biblię, chodzą na te same grupy, robią dokładnie to samo, natomiast ich życie pokazuje, że decyzje, jakie podejmują, są kompletnie odmienne od moich. Jestem rozczarowany i zaskoczony, jak można podjąć tak dziwne, czasami użyję tego słowa, głupie decyzje, które szkodzą w życiu tych osób. Jestem rozczarowany tymi ludźmi. I teraz pytanie, czy będziemy żyć w sposób taki, że będziemy w sobie pielęgnować rozczarowanie, tworzyć taki mur ochronny, barierę po to, aby tak prowadzić nasze relacje, aby być tak dyplomatyczny w tym, jak funkcjonuje, aby nie mieć zbytnich oczekiwań wobec ludzi, aby nigdy już w życiu nie być rozczarowanym. To na pewno absolutnie nie jest Boża droga do tego, aby żyć w sposób właściwy, aby żyć w Boży, zwycięski sposób. A więc po drugie, jak tworzy się w nas rozczarowania ludźmi? I tutaj przejdziemy przez kilka przykładów, które mogą nam pomóc odnaleźć się w tej sytuacji i zdefiniować jasno, czym jest rozczarowanie. I tak naprawdę prawdopodobnie przypomną nam sytuacje, w których czuliśmy się rozczarowani sobą, innym człowiekiem. A potem odpowiemy sobie na kluczowe pytanie dzisiaj. To będzie duchowa odpowiedź na potrzebę, w jaki sposób zaleczyć pewne zranienia wywołane tym, że jesteśmy rozczarowani ludźmi. A więc jak tworzy się rozczarowanie ludźmi? Po pierwsze, możemy sobie wyobrazić, że jest w nas jakieś oczekiwanie względem drugiego człowieka. Zawsze jest tak, że my czegoś oczekujemy. Kiedy przychodzisz tutaj, to oczekujesz od ludzi z zespołu, że dadzą z siebie wszystko, aby spełnili twoje oczekiwanie, że dzisiaj ty będziesz mógł w taki świetny sposób uwielbiać Boga. Masz pewne oczekiwania względem miejsca, do którego przychodzisz. Przychodząc do kościoła, jesteś nastawiony do tego, że tutaj będzie mówić się o Bogu. Prawdopodobnie ktoś jest w stanie się o ciebie pomodlić. Masz pewne oczekiwania. My mamy pewne oczekiwania względem ludzi. I teraz, kiedy pojawia się zachowanie osób, wobec których mamy pewne oczekiwanie, to albo jest ono dla nas okej, albo jest dla nas zaskoczeniem i rozczarowaniem. I zadajemy sobie pytanie, dlaczego ten ktoś się w taki sposób zachował? Jak on mógł się w ten sposób zachować? A więc najczęściej rozczarowujemy się zachowaniem ludzi, które jest kompletnie nieświadome. Jesteśmy rozczarowani drugim człowiekiem, jego zachowaniem, tylko i wyłącznie z tej racji, że ta osoba jest nieświadoma naszych oczekiwań, jest nieświadoma tego, co siedzi w naszej głowie, kiedy my mamy pewne oczekiwania wobec drugiego człowieka. Więc pomówmy o kilku przykładach. Po pierwsze, rozczarowujemy się poprzez oczekiwania, o których inni nie wiedzą. Więc o tym już mówimy, pójdźmy troszeczkę dalej. Mamy pewne oczekiwania, ja mam pewne oczekiwania od mojej żony. Moja żona ma pewne oczekiwania odnośnie mojej osoby. Ja mam oczekiwania wobec moich przyjaciół. Ty być może masz jakieś oczekiwania względem swojego dziecka. Mamy oczekiwania względem naszych współpracowników, być może masz jakieś oczekiwania względem ludzi, z którymi prowadzisz biznes, być może masz oczekiwania względem ludzi, którzy po prostu ciebie na co dzień otaczają, być może twoi rodzice, twoi znajomi, kimkolwiek by nie byli. Natomiast jeśli to są osoby bliskie tobie, to w momencie, kiedy czujesz się rozczarowany zachowaniami takich osób, to podbija jeszcze te negatywne emocje rozczarowania. Po drugie, oczekuję od ludzi zachowania, porównując ich do siebie. Jestem rozczarowany, kiedy oczekuję od ludzi zachowań, które będą podobne do moich zachowań. Kiedybyśmy stworzyli taki prosty eksperyment i wyobraźmy sobie sytuację, że dwie osoby idą na koncert jakiejś znanej grupy muzycznej. I teraz oczekiwalibyśmy, że te dwie znające się ze sobą osoby, skoro wygrały fantastyczny bilet na jakiś koncert, żeby spełnić ich oczekiwania, kupiliśmy ich bilet i może się tak wydarzyć, że dla jednej osoby ten sam koncert będzie świetny, to będzie dobra zabawa, natomiast druga osoba to będzie kompletnie nietrafione, to kompletnie nie trafia w jej oczekiwania. A więc możemy oczekiwać od ludzi zachowań, które nas rozczarowują, ponieważ porównujemy ich do siebie. I tak się bardzo często zdarza, nie wiem, czy w twoim związku, ale w moim, jestem z Sarą w pewnych sensie podobny, natomiast w wielu zachowaniach i w wielu rodzajach rozrywki kompletnie inny. A gdybyśmy poszli na koncert jakiegoś starego polskiego zespołu rockowego, ja mógłbym się czuć dobrze, natomiast dla mojej żony to by była katorga i zmarnowanie jakiejś godziny albo półtorej godziny czasu. A więc oczekujemy od ludzi zachowań, porównując ich do nas samych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że my sami myślimy inaczej niż inni myślą i my sami mamy często inne priorytety niż osoby, które są wokół nas, które żyją wokół nas. Jesteśmy rozczarowani ludźmi, kiedy bliżej się poznajemy. I takim klasycznym przykładem będzie związek. Poznaje się mężczyzna z kobietą. Wydaje im się, że tworzą fantastyczną, nierozerwalną więź, która będzie trwać aż do grobowej deski. I to wszystko wygląda dobrze na pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej kawie. Naukowcy mówią, że przez blisko 2 lata jest w stanie utrzymać się chemia, która powoduje, że ludzie nie widzą negatywnych cech i wydaje im się, że oboje spełniają nawzajem oczekiwania względem siebie. Pojawia się problem, gdy nagle poznajemy kogoś bliżej i okazuje się, że jesteśmy rozczarowani, że mieliśmy pewien idealny obraz osoby, natomiast nagle on jest zupełnie inny niż nam się wydawało. A takie rozczarowanie człowiekiem możemy mieć również w przyjaźni. Możemy sobie wyobrazić, że nagle ja zaczynam mieć głębszą, fajniejszą relację z Kubą. Spotykamy się częściej, rozmawiamy, być może zaczynamy coś wspólnie tworzyć. Niech to będzie jakiś wspólny biznes. Zaczynamy zarabiać pieniądze, wszystko się nam powodzi, jest wszystko okej. Okay. Kuba się już rozmarzył, widzi nowe pieniądze na koncie. Kuba to tylko przykład. A więc wyobraźmy sobie, że tak się dzieje. I nagle ja poznaję Kubę od strony, której bym nigdy nie poznał. Okazuje się, że kradnie kasę z naszego wspólnego konta. Moje oczekiwania względem Kuby były takie, że to jest złote serce. On nie jest w stanie muchy skrzywdzić, a co dopiero kraść pieniądze. Ale poznajemy się bliżej i bywamy rozczarowani sobą nawzajem, bo Kuba nagle odkrywa, że ja wziąłem kredyt na środki firmowe i nagle okazuje się, że nasza firma może zbankrutować. I on i ja mieliśmy fantastyczne plany, natomiast nasze oczekiwania względem siebie okazały się złudne, okazaliśmy się nawzajem być kompletnie nieuczciwi. Kolejny przykład, bywamy rozczarowani obietnicami ludzi. Kuba mógł być rozczarowany tym, że obiecuje mu prowadzenie wspólnej firmy. Tymczasem Kuba to na pewno niestety nigdy nie nastąpi i możemy być rozczarowani obietnicami ludzi. Nauczyłem się, kiedy ktoś obiecuje mi cokolwiek, nie patrzeć na tego człowieka przez pryzmat tego, co mi obiecuje, ponieważ czasami ludzie mówią coś przy wpływie emocji. Czasami ludzie składają obietnice, które wiem, że są nie do pokrycia. Nawet jeśli są, to nagle w życiu tej osoby dzieją się jakieś niespodziewane rzeczy i ta osoba nie jest w stanie zrealizować obietnic. Jeżeli ja w tym momencie będę rozczarowany jakąś osobą, przestaję ją traktować z szacunkiem, nagle jestem na nią obrażony, nagle jestem na nią pogniewany, nagle mam jakieś pretensje, nieprzebaczenie względem tej osoby tylko dlatego, że coś mi obiecała i nie spełniła tych obietnic. Idziemy dalej. Możemy oczekiwać od ludzi akceptacji, zrozumienia, uznania, tego, że jesteśmy po prostu w czyichś oczach okej, że ludzie klepią nas po plecach. Każdy z nas chce być doceniany. Jeśli tego brakuje, to zaczynamy, budzi się w nas taka możliwość bycia rozczarowanym ludźmi, którzy są wokół nas. I teraz te przykłady, które wymieniłem, zauważ, że tak na dobrą sprawę winą za rozczarowanie nie możemy obwiniać ludzi, którymi jesteśmy rozczarowani, ale oczekiwania, jakie mamy względem tych osób. Po drugie, możemy być rozczarowani poprzez nasze niewłaściwe podejście do ludzi. Niestety znam przypadki, prawdopodobnie czasami sam używałem takich zabiegów, że poprzez niewłaściwe podejście do ludzi, egoistyczne traktowanie drugiego człowieka, mogę być nim rozczarowany. Kiedy traktuję ludzi przedmiotowo dla osiągnięcia swojej korzyści. A więc możemy sobie wyobrazić sytuację, w której znowu biorę Kubę i chcę, aby do osiągnięcia moich korzyści Kuba zaczął dla mnie pracować, a oferuję mu jakąś kompletnie niską stawkę pieniężną i dla spełnienia moich oczekiwań chcę, aby to Kuba realizował moje pragnienia. I teraz, kiedy okazuje się, że on robi coś inaczej albo nie przykłada się do tej pracy, do której się ustaliśmy tak, jakbym ja tego chciał, to jestem nim rozczarowany. Tak naprawdę chciałem go wykorzystać dla swoich egoistycznych planów i w ogóle nie myślałem o tym, żeby on był również z tego zadowolony. Po drugie, poprzez nasze niewłaściwe podejście do ludzi, patrząc na ludzi, tacy, jacy są teraz, a nie tacy, jaką mogą być dzięki Bogu. Jeśli pracujesz w kościele w jakikolwiek sposób, jeśli służysz Bogu, jeśli masz do czynienia w swojej służbie z ludźmi, jeśli jesteś częścią jakiejś grupy, jeśli jesteś częścią jakiejś konkretnej służby, niech to będzie nawet kawiarnia, cokolwiek. Co więcej, jeśli przewodzisz jakimś osobom, jeśli jesteś dla kogoś liderem, jeśli jesteś dla kogoś autorytetem, to zwróć uwagę, że nie możesz traktować wszystkich ludzi tak samo. Nie możesz patrzeć na ludzi, którzy są w punkcie A swojego życia, swojej dojrzałości chrześcijańskiej, swojego rozwoju, tak jakby oni byli już w punkcie B. Nauczyłem się tego przez ostatnie lata, aby obserwując ludzi, zwracać uwagę na to, w jakim miejscu jest ich dojrzałość. Nie jestem w stanie wymagać od kogoś, kto niedawno się ochrzcił, kto niedawno rozpoczął swoje życie z Bogiem, dojrzałych rzeczy, jakie mogę wymagać od osób, które są znacznie dłużej w Kościele, które znacznie dłużej znają Chrystusa. Nie jestem w stanie. Staram się patrzeć na ludzi przez pryzmat procesu. Odbywam sporo rozmów z ludźmi z Kościoła, jestem częścią tej Bożej układanki w tym mieście, odbywam jakieś rozmowy i czasami jestem kompletnie zaskoczony i mogę być nawet rozczarowany zachowaniem, pewną systemem myślenia wśród osób. Natomiast nagle dociera do mnie, że nie jestem w stanie i nie mogę ich absolutnie traktować tak, jakbym chciał, czyli nie mogę wrzucić ich w miejsce, w którym ja myślę, że oni już są, bo oni jeszcze do tego miejsca nie doszli. A więc muszę patrzeć na ludzi tacy, jacy mogą być, a nie tacy, jacy są teraz. To jest szczególnie ważne, jeśli prowadzisz jakieś osoby, jeśli rozmawiasz z kimś, zapamiętaj, to jest bardzo istotne. Siebie oceniamy przez intencje, a innych przez działania. I to jest ciekawy cytat pastora Craiga Groeschela, że siebie jesteśmy w stanie oceniać zdecydowanie bardziej pobłażliwie, zdecydowanie bardziej lekko przez intencje. Wystarczy, że coś chcę osiągnąć i już mogę czuć się z tym dobrze. Natomiast innych oceniamy przez działania. Więc nie oceniamy innych, że ktoś coś chciał i jest dla nas okej, tylko oceniamy te osoby poprzez ich działanie. To, co się może tutaj pojawić w trakcie tego traktowania ludzi w taki egoistyczny sposób, to jest obwinianie ludzi za to, czego nie zrobili, czego my byśmy chcieli, żeby zrobili, natomiast zapominamy o tym, że to są nasze egoistyczne pragnienia. Po trzecie, jesteśmy rozczarowani ludźmi, tworzy się w nas rozczarowanie ludźmi poprzez decyzje podejmowane przez ludzi. I chciałbym teraz uwolnić nas wszystkich od tego, że ludzie zawsze będą podejmować decyzje takie, jakie my byśmy myśleli, że będą dla nich najlepsze. Znowu, jeśli jesteś częścią jakiejś grupy, jeśli prowadzisz jakieś osoby, chciałbym, żebyś się uwolnił od takiego myślenia, że ludzie zawsze będą podejmować takie decyzje, jakie ty byś chciała, by oni podjęli. Co więcej, ludzie nie zawsze będą podejmować decyzje takie, jakie mówi Biblia, do których zachęca ich sam Bóg. Niestety, ale jako ludzie mamy wolną wolę i każda decyzja człowieka jest autonomiczna, suwerenna. Ludzie są w stanie podejmować decyzje, które nam się nie podobają, które z Bożej perspektywy są niewłaściwe, które z biblijnej perspektywy, czyli też z Bożej, są absolutnie bez sensu, są kompletnie nielogiczne, ale ludzie podejmują takie decyzje. Nie możesz być rozczarowany czyimś życiem. Nie możesz żyć rozczarowaniem za drugiego człowieka, ponieważ te osoby mają możliwość, niestety mają wolną wolę, tak jak i my, do tego, aby podjąć czasami szalone decyzje, czasami niewłaściwe decyzje, które będą ranić osoby blisko nich, które będą ranić ciebie, ale nie możesz żyć w rozczarowaniu takimi ludźmi. Nie możesz żyć w rozczarowaniu takimi ludźmi. Po drugie, jesteśmy rozczarowani sobą, podejmując złe decyzje. Ile razy w życiu podjąłeś negatywną decyzję, wiesz, że ona była zła i jesteś zawiedziony, jesteś rozczarowany sobą, że podjąłeś taką decyzję. Ta cała sytuacja z samochodem wydarzyła się jakieś 20 metrów od tego miejsca i przy tym moim zaćmieniu mózgu, tak nazwijmy tę sytuację, kiedy wysiadłem z samochodu, no to oczywiście jeszcze, gdybym ja to zrobił sam, to byłoby pół biedy, ale po drugiej stronie ulicy przechodziła całkiem fajna kobieta, w sensie ładna kobieta, która po prostu zanosiła się śmiechem, nie mogła wytrzymać ze śmiechu z tego, co się wydarzyło, bo z samochodu wyszło trzech dorosłych facetów i rozwaliło brykę o wystający znak, ona po prostu nie mogła wytrzymać. Więc kiedy ja zobaczyłem tą scenerię, to, co się wydarzyło, to po prostu byłem w takim szoku, że nie wiedziałem, co się dzieje i byłem rozczarowany sobą, że podjąłem tak idiotyczną decyzję, żeby cofać do tyłu. I pozwólcie znowu za ten, może banalny przykład, ale często jesteśmy rozczarowani swoimi decyzjami, okej? Jesteśmy rozczarowani samym sobą. I przeszliśmy bardzo szybko przez kilka sytuacji w naszym życiu, przez kilka przykładów, które pokazują, w jaki sposób tworzy się w nas rozczarowanie. Więc możemy sobie to podsumować jednym zdaniem. Często rozczarowanie ludzi, którzy są wokół nas, jest kompletnie nieświadome dla tych ludzi i to my sami jesteśmy winni temu, że czujemy się rozczarowani jakąś osobą, ponieważ mamy niewypowiedziane oczekiwania, które te osoby nie znają. Natomiast drugą kategorią będą decyzje ludzi, które są kompletnie autonomiczne, na których nie masz wpływu i nie możesz żyć decyzjami innych ludzi. Nie możesz żyć myślą, że jesteś kimś zawiedziony, bo on podjął taką, a nie inną decyzję. To jest jego decyzja i czasami to jest bolesne, kiedy ta osoba jest bliska tobie, czasami jest to szalenie trudne. To są momenty, które są jednymi z cięższych momentów w naszym życiu. Kiedy rozmawiałem z Bożenką po pierwszym nabożeństwie, to doszliśmy do bardzo prostego wniosku. Każdy z nas bywa, był i będzie rozczarowany ludźmi. Absolutnie. Będziemy rozczarowani ludźmi jeszcze nie raz w naszym życiu. Będziemy rozczarowani kompletnie dziwnym zachowaniem naszych bliskich. Będziemy rozczarowani czasami zachowaniem naszego szefa. Będziemy zaskoczeni, rozczarowani zachowaniem być może twoich dzieci, być może twojego małżonka, być może twoich przyjaciół. Będziesz rozczarowany. I zasadnicza rzecz polega na tym, aby nauczyć się we właściwy sposób podchodzić do takich sytuacji. Chciałbym wam powiedzieć kilka mądrych rad, chciałbym wam powiedzieć kilka sensownych rzeczy, które pomogłyby nam i które sprawiłyby, że nagle nauczymy się posługiwać i tak operować własnymi emocjami, własnym gniewem i własnymi negatywnymi emocjami, które pojawiają się podczas rozczarowania, natomiast nie dam wam takiej rady. Jeśli ktokolwiek chciałby dać jakąś konkretną radę, która nie byłaby powiązana z Jezusem Chrystusem, to chcę ci powiedzieć, że ta rada może zadziała, ale jestem przekonany, że nie będzie to trwałe. Chciałbym pomówić krótko o właściwym sercu. Chciałbym pomówić, czym jest tak właściwe serce w ujęciu Biblii, czym Biblia nazywa serce. Bo my często posługujemy się pewnymi wyrazami, sloganami chrześcijańskimi, ale co się za tym kryje? Więc odpowiemy sobie na to pytanie. I odpowiemy sobie na pytanie, jakie serce powinien kształtować w nas Chrystus, abyśmy czuli, że możemy podjąć każde wyzwanie, jakie pojawia się w naszym życiu i każde kolejne rozczarowanie, z którym jeszcze do tej pory sobie nie poradziłeś, jest w stanie zaleczyć Chrystus, jest w stanie pomóc ci dojść do momentu, w którym naprawdę możesz być wolny od tego, aby nie żyć w poczuciu winy, aby nie żyć w poczuciu rozczarowania, bo to nas niszczy, to nas absolutnie niszczy. Chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie pewne podobieństwo, które występuje w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. I to jest podobieństwo o synu marnotrawnym. Wielu z nas zna tą historię na pamięć, ale pozwólcie, że pokrótce przeczytam to, co się wydarzyło. Dla ułożenia pewnej chronologii, dla stworzenia obrazu tego, o czym będę mówił, pozwolę sobie przeczytać ten fragment nie w całości, ale po części komentując to, co się tutaj dzieje. Jeżeli masz ze sobą Biblię, możesz ją otworzyć. Jeśli widzisz coś na tym rzutniku, to możesz śledzić ze mną ten tekst. A więc wyobraźmy sobie tą scenerię. Zamknijmy nasze oczy w wyobraźni, nie musisz ich zamykać faktycznie, fizycznie. Wyobraź sobie tą scenerię, że mamy scenę, która rozgrywa się z ojcem i dwoma synami. Mamy scenę, która rozgrywa się z ojcem i z młodszym i starszym synem. I to, co opisuje Chrystus, to, co mówi w tym podobieństwie, mówi tak. że pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. I tutaj Biblia jest bardzo często bardzo krótka w swoich opisach i mówi, wtedy ten rozdzielił im majątności. Kiedybyśmy się zatrzymali na chwilkę, to ten krótki werset mówi o tym, że młodszy syn zrobił dokładnie to, co zaraz wypowiem, życzył swojemu ojcu śmierci w tym momencie. To była sytuacja, kiedy młodszy syn mówi, ojcze, daj mi to, co będzie należało się po twojej śmierci. To jest normalne, to było normalne, to jest normalne, że dzieci otrzymują spadek po swoich rodzicach. Że majątek budowany przez tego ojca miał się należeć właśnie tym dwóm braciom. Ale młodszy z nich powiedział ojcu już wcześniej, już za życia, żeby dał mu to, co będzie mu się należeć. Ojciec to zrobił. I po niewielu dniach młodszy syn w ogóle nie zastanawiał się nad tym, co się będzie działo. Zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tutaj też Biblia nie rozpisuje się, ale mówi tak. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. I to było nic innego, jak suwerenna decyzja tego młodego człowieka. On zdecydował się podjąć taką, a nie inną decyzję. Powiedział, ojcze, daj mi to, co będzie mi się należeć, to, co mi się należy. A ja już odchodzę od ciebie, ja wezmę to w swoje ręce i będę żył po swojemu. I teraz wyobraźmy sobie ojca. Kiedy jesteś ojcem, to pewno jest sobie w stanie to łatwiej wyobrazić, ale wyobraź sobie, co musiała czuć osoba ojca w tym podobieństwie, kiedy młodszy syn zabiera to, co było dla niego, wcześniej czy później to było dla niego, ale opuszcza ojca, opuszcza rodzinny dom i trwoni cały ten majątek. I teraz wyobraź sobie sytuację, że twój najlepszy przyjaciel chce wykorzystać twoją przyjaźń do tego, aby wziąć z tego, co najlepsze, co możesz mu dać, co możesz od niego wziąć i nagle przyjaźń się kończy. To jest dokładnie to samo. To jest horror, to co się dzieje w tych kilku wersetach. No ale pójdźmy dalej. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. A więc ten gościu wydał wszystkie pieniądze. Młodszy syn wszystko wydaje. Generalnie jest tak, że ludzie, którzy nagle otrzymują duży spadek, dużo pieniędzy, ludzie, którzy wygrywają w loteriach duże pieniądze, najczęściej te pieniądze bardzo szybko tracą. I ta zasada jest już opisana w Bożym Słowie sprzed iluś tysięcy lat, kiedy Chrystus nam to powiedział. Więc on te pieniądze szybko roztrwonił. I w momencie, kiedy to się wydarzyło, to czego pragnął, o czym możemy przeczytać, to tego, aby chociaż trochę zjeść z tego, co jadły świnie, z którymi przyszło mu żyć. I ten horror się jeszcze bardziej powiększa. I zaczął się zastanawiać, Biblia opisuje wejrzawszy w siebie. Dosyć staropolskie stwierdzenie. A moglibyśmy powiedzieć tak, ten człowiek zaczął zastanawiać się nad tym, co zrobił. Ten człowiek zaczął się zastanawiać, zaczął analizować, jaką decyzję tak naprawdę podjął. Co się wydarzyło? Co w ostatnich, ciężko nam jest sprecyzować, ile to trwało. Czy to trwały miesiące, czy to było kilka lat. Na pewno nie był to długi okres. I nagle on zaczyna się zastanawiać i mówi sobie, ja tutaj ginę, ja nie mogę zjeść nawet tego, co jedzą świnie, z którymi przyszło mi żyć. Spróbuję wrócić do mojego ojca i zacznę, troszkę z nim pogadam, to będzie na pewno trochę głupio, to na pewno nie będzie zręczna sytuacja, ale spróbuję i powiem mojemu ojcu, przyznam się do winy, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem, uczyń mnie jednego z najemników swoich. On dobrze wiedział, że zarówno brat, jak i jego ojciec byli nim rozczarowani. On dobrze zdawał sobie sprawę i ten fragment nam to pokazuje, że on wiedział, że zgrzeszył, wiedział, że to nie było dobre, co zrobił i postanowił wrócić do domu z takim planem, tylko mnie przyjmijcie, dajcie mi coś do jedzenia, a ja będę waszym niewolnikiem, będę waszym sługą, będę waszym najemnikiem. I z takim planem syn, którym my również bylibyśmy rozczarowani, człowiek, którym my również bylibyśmy rozczarowani. Bylibyśmy rozczarowani ludźmi, którzy zachowaliby się w taki sposób, wstał i poszedł do swojego ojca. I to, co za moment się wydarzy, to zobaczymy dwie reakcje. Zobaczymy reakcję ojca i zobaczymy reakcję syna, czyli brata człowieka, który wraca do rodzinnego domu. I to jest niesamowite, bo te dwie reakcje pokazują nam, w czym jest klucz, do tego, aby poradzić sobie z rozczarowaniem zachowania drugiego człowieka. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. I to jest niesamowite, że ten człowiek wraca do domu z taką myślą, że niech mnie chociaż nazwą najemnikiem, bo nie jestem godzien nazywać się synem. Ale ten ojciec biegnie do niego, całuje go i mówi do niego od razu: synu. I to jest niesamowite. I to jest naprawdę niesamowite. Ten człowiek mówi: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Ale to, co zrobił ojciec, to prosi, aby przynieść dla niego najlepszy strój. Biblia mówi: najlepszą szatę. Coś naprawdę szykownego. Coś świeżego, coś czystego, coś nowego. Biblia mówi, aby przyniesiono pierścień na jego rękę. Aby nadać mu z powrotem godność. Biblia mówi, aby przynieść mu sandały. To było normalne, że boso chodzili niewolnicy, najemnicy. I to, co robi ojciec, tak jakby nie było tematu. To nie jest moment na to, aby rozmyślać nad tym, co się wydarzyło, ale to jest moment na to, że ojciec pokazuje ojcowskie serce względem tego człowieka. Przynieście szybko najlepszą szatę, pierścień na jego rękę, dajcie sandały na jego nogi. I co więcej, przyprowadźcie tuczne ciele. To jest znowu Biblia jest zabawna. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że dzisiaj, szczególnie kiedy mamy majówkę, tak wielu Polaków rozmiłowało się w grillowaniu, że to była jedna wielka impreza. Więc weselono się, zabili to ciele, zaczęto grillować. Dlaczego to się dzieje? To jest bardzo też fajnie opisane. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. I wszyscy zaczęli się weselić. I to jest ciekawe, że jest ojciec, którego reakcją jest ojcowskie serce. I za moment o tym sercu. I to serce wpływa po prostu na ludzi, którzy są wokół i ci ludzie się weselą. Ale jednego człowieka z nimi nie było w tym momencie. Nie było z nimi brata. I nagle wchodzi ten brat. Starszy syn jego był w polu. Starszy syn ciężko pracował. Starszy syn robi wszystko, aby jego ojciec nie był nim rozczarowany. Starszy syn jest porządny, jest poukładany. Nie podejmuje głupich decyzji. Starszy syn robi wszystko, aby osiągnąć ten majątek, który mu się należy, ale uczciwie, sprawiedliwie. Starszy syn jest tym oczkiem w głowie swojego ojca. Jest tym, który mu się nie sprzeniewierzył, jest tym, na którego ojciec nie jest rozgoryczony, na którego ojciec nie jest nim rozczarowany. I nagle on przychodzi i wracając do domu słyszy, że coś się dzieje, słyszy, że gra muzyka, słyszy, że ludzie tańczą. I czuje się skrępowany, bo prawdopodobnie w jego myśli pojawiła się ta okropna, straszna myśl. Być może nawet się zastanawiał nad tym, co się stanie, kiedy jego brat wróci. Być może zastanawiał się nad tym, myślał o jakichś scenariuszach, co zrobić. Te scenariusze często pojawiają się w naszej głowie. Jesteśmy kimś rozczarowani, ta osoba wie, że jesteśmy tą osobą rozczarowani i pojawia się ten impas, pojawia się ten problem. Ani ja nie czuję się na siłach, aby otworzyć się na tę osobę, ani ta osoba nie czuje się na siłach, żeby przyjść do mnie, bo oboje wiemy, że coś poszło nie tak. I to, co robi starszy syn, jest kompletnie zaskoczony, jest zbity z tropu, woła któregoś ze sług i mówi: sprawdź, co tam się dzieje. On nie chce przyjąć do swojego umysłu to, że tam chyba jednak faktycznie jest to, co było jego koszmarem. Prawdopodobnie to było jego koszmarem, że ten brat wróci i trzeba będzie sobie jakoś z tą sytuacją poradzić. Byłem nim kompletnie rozczarowany, ojciec nim był rozczarowany i on teraz wraca. Co my z nim zrobimy? Jak mamy do tego podejść? Ludzka sprawiedliwość mówi, że niech zacznie od tego, że będzie niewolnikiem. Niech zacznie od tego, że będzie pasł świnie, niech je to, co jedzą świnie. Być może po roku damy mu sandały. Być może go umyjemy po jakimś czasie. Być może damy mu nowe szaty. Być może, jeśli naprawdę sobie zasłuży, damy mu pierścień. I być może te relacje zostaną przywrócone do pierwszego stanu. Być może tak myślał starszy syn. Bardzo prawdopodobnie. Ale dzieje się coś niesamowitego. Przychodzi sługa i mówi mu dokładnie, co się wydarzyło. Tak, to prawda. Twój brat wrócił. Tak, to prawda. Ojciec zwariował na jego punkcie na nowo. To, co zrobił, jest niesamowite. Słuchaj, przyniósł mu nową szatę, dał mu pierścień, dał mu sandały, dodatkowo zabito tuczne ciele. Jest naprawdę zabawa, jest impreza. Ale to, jak zareagował syn, to jest druga reakcja. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. I to jest reakcja, która może się pojawić w nas, kiedy jesteśmy rozczarowani kimś. Jesteśmy na tą osobę rozgniewani, nie chcemy mieć z tą osobą żadnego kontaktu. I ludzka sprawiedliwość podpowiada nam, że te osoby, które nas rozczarowały, powinny ponieść karę, powinny ponieść sąd, powinny już nigdy więcej nie być przy nas, powinny nigdy więcej nie mieć już z nami do czynienia. Ale pytanie, czy to jest w Bożym sercu? Pytanie, czy to jest w Bożym zamyśle? abyś żył w swoim życiu, dopuszczając do siebie takie momenty, takie sytuacje, gdzie wiesz, że między tobą a drugą osobą jest mocno nie tak, i w sytuacji, kiedy ta osoba wraca, czy ty jesteś w stanie zrobić wszystko, aby to rozczarowanie odeszło. Mam kilka takich sytuacji w moim życiu. Ludzie, z którymi byłem w jakiś sposób blisko. Ludzie, którzy jedli w moim domu. Ludzie, którzy pomagali mi w moim życiu. Ludzie, którzy, dla których wiem, że ja stanowiłem jakąś wartość. Ja bardzo się cieszyłem, że ich znam. I nagle coś się popsuło. Nagle coś się popsuło, nie znamy się. Nagle coś się popsuło. Przestaliśmy być tacy kompletnie dziecinnie znajomymi na Facebooku. Nagle coś się popsuło i kiedy widzę tą osobę, to ktoś odwraca swoją głowę. Nagle coś się stało nie tak. Zadasz mi pytanie, czy jestem rozczarowany tą osobą. Absolutnie jestem rozczarowany. Ale tworzę w swojej głowie teraz scenariusz i tworzyłem go przez cały tydzień. Co jeśli ta osoba by przyszła z powrotem? Co bym zrobił, jakbym się zachował? Oczywiście, że wiele zależy od tego, w jakiej formie ktoś to zrobi. Ale chcę przemiany swojego serca i chcę reakcji Ojca. To jest bardzo ciężkie, to jest bardzo trudne. To, o czym dzisiaj mówimy, tak mocno dotyka naszych serc, tak mocno dotyka ducha, bo jako ludzie jesteśmy stworzeni z ciała, z duszy i z ducha. Tak mocno dotyka nas, że to naprawdę nie jest proste, że to naprawdę nie jest łatwe. Ale to, co się dzieje, starszy syn, pojawiają się negatywne emocje. I możemy przyjąć, i to jest trzeci punkt, jak radzić sobie z rozczarowaniem, dwie reakcje w naszym życiu. Ponieważ chcę wam powiedzieć coś, co jest kluczowe w tym, co dzisiaj usłyszysz. Nie mamy wpływu na to, że ktoś nas rozczaruje. Naprawdę nie mamy na to wpływu. Czasami ludzie robią to nieświadomie, czasami robią to świadomie. Czasami są to oczekiwania, których my nie wypowiedzieliśmy, a czasami są to suwerenne ludzkie decyzje wypływające z ich wolnej woli. Nie mamy wpływu na to, jak ktoś nas rozczaruje, ale mamy wpływ na to, jak zareagujemy. Mamy wpływ na to, jak sami będziemy sobie radzić z tym, co się wydarzyło. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Możesz reagować tak, jak zareagował starszy brat. A możesz reagować tak, jak zareagował ojciec. I chcę ciebie też uwolnić od tego. Zupełnie naturalne jest to, aby na początku zareagować tak, jak zareagował starszy brat. To jest zupełnie normalne. Chcę cię uwolnić, to jest zupełnie normalne. Ale to, co jest niesamowite, że Bóg ma to dla nas i pragnie tego, aby cząstka Jego serca, bo w tej przypowieści jest opisane Boże serce. Boże serce umiejscowione w sercu tego Ojca, który bez względu na to, co zrobił Jego Syn, otwiera na Niego swoje ręce i jak czystą kartę przyjmuje do siebie na nowo. I to jest Boże serce pokazane w tej przypowieści. I to jest Boże serce, którego cząstka może w nas się coraz bardziej powiększać i powiększać. Jan Chrzciciel powiedział, że On musi wzrastać, a stawać się mniejszy. I pomówmy chwilę o tym, czym jest Boże serce w Biblii. Bo dotykamy czegoś bardzo ważnego. Dotykamy czegoś bardzo duchowego. Z języka hebrajskiego serce to słowo leb albo lebab. Z greckiego natomiast kardia. Do czego nam jest to potrzebne? Potrzebne jest nam do tego, aby zobaczyć, co tak naprawdę kryje się za tymi hebrajskim i greckim stwierdzeniem na temat serca, bo w tych językach była spisana Biblia. I kiedy czytamy, czym jest Boże serce, kiedy czytamy, czym jest serce, które to słowo występuje ponad 300 razy w Biblii, to wiemy, że to jest nic innego jak nasze sumienie, że to są nasze emocje, że to jest nasza wola. W cudzysłowie możemy nazwać, że to jest środek człowieka. To jest twój rdzeń. To jest miejsce, które jest bardzo często atakowane przez diabła. To jest miejsce, o które próbują walczyć ludzie, którzy próbują tobą manipulować, dotykając swoich emocji. Naszych emocji dotykają sprzedawcy, którzy chcą nam coś sprzedać. Naszych emocji dotykają ludzie, w których albo się zakochujemy i jesteśmy nimi oczarowani, albo jesteśmy nimi rozczarowani. Tacy ludzie również dotykają naszych emocji. Kiedy jesteś, kiedy żyjesz, kiedy masz kontakt z ludźmi, oni zawsze będą dotykać twoich emocji. Oni zawsze będą dotykać twojego serca. Nasze reakcje wypływają z naszego serca. To, co się dzieje, to jest nasze sumienie, to jest nasze emocje. To wypływa z naszego serca. To w naszym sercu tworzą się emocje. Sercem jest duchowa część naszego istnienia. tak jak powiedziałem, jesteśmy skonstruowani z duszy, z ciała i z ducha. I serce to jest ta duchowa część naszego istnienia. To jest duch, który nie ginie po Twojej śmierci. To jest duch, który będzie żył wiecznie. To jest duch, któremu zostanie nadane nowe ciało. Któremu zostanie nadane nowe ciało w momencie, kiedy Chrystus przyjdzie drugi raz na ziemię. I to jest, mamy serce, co jest ciekawe, mamy serce, bo Bóg ma serce. Być może zastanawiasz się, jakie Bóg może mieć serce. Gdybyśmy dzieci zapytali, to pewnie by odpowiedziały, że ma dobre serce. I będą miały rację. Biblia mówi tak, w Dziejach Apostolskich, że Dawid był człowiekiem według Bożego serca. I ten fragment możemy czytać dwojako. Po pierwsze, że Dawid miał Boże serce, a po drugie, to oznacza, że Bóg ma serce. To oznacza, że Bóg ma jakieś emocje. To oznacza, że Bóg ma jakąś wolę względem człowieka. I my dobrze wiemy, co mówi Biblia. To jest serce, które jest otwarte na człowieka. To jest serce, które dało możliwość i zapisało wieczność w ludzkich sercach. To jest serce, które kocha człowieka. To jest serce, które pragnie dobrych rzeczy. To jest serce, które, jak mówi Jeremiasz, które ma dobre plany i ma dobre plany na przyszłość tego człowieka. To jest serce, które przebacza. To jest serce, które daje błogosławieństwo. To jest serce, które pomaga w przebaczeniu. To jest serce, które daje wszystko, co jest nam potrzebne do naszego życia. To jest niesamowite. Chcę Ci powiedzieć, że to serce Boże było dotknięte ludzkimi emocjami. Bo kiedy Chrystus chodził po ziemi, to Biblia mówi, że doświadczył wszystkiego oprócz grzechu. I to serce doświadczyło cierpienia. To serce doświadczyło bólu. To serce doświadczyło odrzucenia. To serce doświadczyło rozczarowania. To jest serce, które doświadczyło wszystkiego, czego Ty możesz doświadczyć i Twoje serce może być uleczone przez Boże serce. I to jest niesamowite. Mamy serce, ponieważ Bóg posiada serce. Księga Jeremiasza mówi, że nasze serce naturalnie jest podstępne, jest zwodnicze, jest złe. Może powiesz, człowiek w zasadzie jest dobry, ja jestem dobry. Dużo ludzi manipuluje i próbuje wmówić w szeroko pojętym świecie, że człowiek w zasadzie jest dobry. To są humanistyczne bzdury, które mnóstwo ludzi próbuje uwierzyć. To są humanistyczne bzdury, które przesiąkają do religii, które przesiąkają do wypowiedzi nawet tak znanych osób jak papież, który jest w stanie powiedzieć to, że muzułmanie mogą modlić się o chrześcijan, a chrześcijanie o muzułman po to, aby wzrastać w wierze. To jest skandal. To jest skandal, że takie słowa są wypowiadane. To jest skandal, że żyjemy w świecie, kiedy ludzie są ogłupiani takimi informacjami. To jest skandal, że ktoś, kto posiada autorytet duchowy, wypowiada się zupełnie niezgodnie z Biblią. To jest skandal, że ktoś zapomina o sobie Chrystusa. To jest skandal, że takie rzeczy się dzieją. Ale jesteśmy ludźmi, którzy mogą okazywać Boże serce, będąc rozczarowanym przez drugiego człowieka. Możesz okazywać ludziom Boże serce. Możesz zrobić wszystko, aby ta cząstka Bożego serca, która w Tobie się zaczyna, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, rosła, a Twoja malała. Serce zasady jest złe. Jezus mówi, że z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość itd., itd. To są dokładnie zachowania, którymi my się rozczarowujemy u ludzi. To wychodzi z serc ludzi. I teraz, jeśli chcesz sobie radzić z rozczarowaniem ludźmi, buduj w sobie pojemność Bożego serca. Buduj w sobie serce, które będzie gotowe na zranienie, które będzie gotowe na rozczarowanie. To jest duchowe. To nie jest tak, że dzisiaj coś przyjmujesz i to zadziała w Twoim życiu. To musi stać się duchowo. Ja nie jestem w stanie tego Tobie bardziej wytłumaczyć na dzień dzisiejszy, bo potrzebujesz, każdy z nas potrzebuje dotknięcia Ducha Świętego. Biblia mówi, że aby osoba została zbawiona, to serce musi zostać przemienione, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. To jest niesamowite, że coś się musi wydarzyć w naszym sercu, aby właściwie podchodzić do zranień, aby właściwie podchodzić do tego, kiedy jesteś rozczarowany. Biblia mówi o tym, że Bóg może dać nam nowe serce i to jest niesamowite, bo dzisiaj mogą się zdarzyć dwie rzeczy. Po pierwsze, Twoje serce może być kompletnie nowe, albo Twoje serce może stać się przemieniane na Boży wzór, na Boże serce. Cząstka Bożego serca musi się w nas powiększać, musi się dokonać coś, co sobie napisałem w cudzysłowie, że to jest Boża operacja. To jest coś duchowego, co się musi wydarzyć w naszym życiu. Potrzebujemy serca Ojca. Potrzebujemy przemiany naszego wnętrza, aby radzić sobie z rozczarowaniem. To Bóg w osobie Jezusa Chrystusa daje wolność. Od rozczarowania swoimi błędami i od rozczarowania emocji, jakie się pojawiają w nas, gniewu, nienawiści, nieprzebaczenia, kiedy jesteś rozczarowany innymi ludźmi. I czym możesz być rozczarowany? Przepraszam, ale przeczytam te rzeczy. Ja wiem, że one będą dotykać mnie, one będą dotykać jakiejś historii z twojego życia. Ale wypowiedzmy to. Możesz być rozczarowany zdradą. Możesz być rozczarowany samotnością. Możesz być rozczarowany brakiem akceptacji. Możesz być rozczarowany brakiem poświęconego tobie czasu. Możesz być rozczarowany niezrozumieniem. Możesz być rozczarowany brakiem lojalności i sobie zadajesz pytanie, jak ten człowiek mógł się tak wobec mnie zachować. Możesz być rozczarowany brakiem szczerości. Być może w twoim związku małżeńskim brakuje szczerości. Być może w twoich związkach takich przyjacielskich brakuje szczerości. Jestem zmęczony rzeczami, które u ludzi funkcjonują i którym jestem rozczarowany co jakiś czas. Ale buduję Boże serce. Możesz być rozczarowany brakiem odpowiedzialności. Zadaj sobie pytanie, jak ona mogła tak zrobić, jak on mógł tak zrobić. To jest kompletny brak odpowiedzialności. Możesz być rozczarowany postawą ludzi wobec ciebie. Ty myślałeś, że oni będą tacy, a okazali się inni. I chcę sobie coś powiedzieć. Stan rozczarowania ludźmi, stan, kiedy jesteś rozczarowany człowiekiem, to jest stan, który uwielbia diabeł w twoim życiu. Bo to jest dostęp do twojego serca i to jest próba manipulacji tobą, to jest próba odcięcia ciebie od Boga, to jest próba pokazania, że możesz być rozczarowany Bogiem, że możesz być rozczarowany ludźmi. To jest próba pokazania, że nie jesteś w stanie żyć chrześcijańskim życiem, ponieważ ludzie, którzy cię otaczają, ciebie po prostu zniszczą. I to jest diabeł, który ładuje nas w pułapkę. My myślimy, że będąc rozczarowany drugim człowiekiem, to ta osoba ma problem, ale to my mamy problem, bo jesteśmy rozczarowani i potrzebujemy sami sobie pomóc. Potrzebujesz Chrystusa, który jest w stanie uporać się z tą trucizną, którą jest rozczarowanie ludźmi. Potrzebujesz Chrystusa, potrzebujesz operacji na sercu, potrzebujesz wrócić do Ojca, potrzebujesz przyjść do Ojca, potrzebujesz na nowo coś w sobie rozpalić, potrzebujesz dokonać jakiejś przemiany. Potrzebujemy wyciągnąć tej lekcji, aby traktować ludzi tak, jak zrobił to ojciec w przypowieści o synu marnotrawnym. To jest ojcowskie serce, to jest Boże serce. I nie mam żadnej innej możliwości, jak to, jeśli mogę poprosić tutaj jeszcze Wojtka na scenę. Myślę, że nawet nie będziemy w tym momencie już nic śpiewać, ale chciałbym, żebyś chwilę pobył z Panem Bogiem. Chciałbym, żebyś chwilę pobył z Jezusem. Jeśli chcesz, możesz wstać. Jeśli chcesz, możesz się nawet odsunąć i powiedzieć kilka szczerych słów Bogu. Kim jesteś rozczarowany? Czym jesteś rozczarowany? Możesz to słyszeć tylko ty, nie musi tego nikt inny słuchać. Ale chciałbym się modlić w tym momencie, aby to Duch Święty rozpoczął operację. Jeśli potrzebujesz uleczenia, jeśli twoje serce jest zranione, jeśli czujesz się rozczarowany jakąś sytuacją, jeśli czujesz się rozczarowany jakimiś ludźmi z tego miejsca, z kościoła, być może czujesz się mną czasem rozczarowany. Być może czujesz się rozczarowany kimś, kto powinien zachować się inaczej, a się tak nie zachowa. Powiedz to Panu Jezusowi. I powiedz diabłu w tym momencie, aby odszedł z tą pułapką okropną, aby odszedł z tą trucizną, bo ty chcesz żyć wolny. Ty chcesz żyć wolny, ty chcesz przebaczyć i ty nie chcesz dłużej w sobie nosić urazy, nieprzebaczenia, zgorzknienia, bo uwierz mi, to niszczy nas. Ja wiem, o czym mówię, bo mnóstwo razy w życiu byłem rozczarowany. Czasami wydawało mi się, że to już jest rozczarowanie, z którym ja już sobie nie poradzę. Czasami wydawało mi się, że to już jest koniec. Że być może pora zmienić Kościół. Że być może pora odejść od Pana Boga. Że być może pora porzucić grupę, którą prowadzę. Że być może pora zrobić to czy tamto. Bo to, co robi diabeł, to podpowiada nam najostrzejsze rozwiązania, które są kompletną tragedią, które są kompletnym bezsensem, które doprowadzą nasze życie do kompletnej ruiny. Ale to, co chce zrobić Bóg, chce nas natchnąć nadzieją. Chce nas powołać jeszcze raz do naprawdę świeżego życia. Jeśli możesz, to zrób to, do czego cię zachęcam. Możesz gdzieś usiąść w innym miejscu, możesz wstać, możesz podnieść swoje ręce. Duchu Święty, ja modlę się, byś ty teraz dotykał się naszych serc. Ja wierzę w to, że nie jesteśmy w stanie często zrobić nic innego, ale po prostu zawołać do ciebie. Że potrzebujemy zawołać do Jezusa Chrystusa. Że potrzebujemy zawołać do tego, którego serce jest Bożym sercem. Boże, stwórz w nas nowe serce. Stwórz w nas, Boże, święte serce, czyste serce. Chcemy, aby nasze emocje były właściwe. Nie chcemy dużej zgorzknienia, nie chcemy dużej gniewu, nie chcemy dużej jakiegoś zacietrzewienia wobec ludzi. Nie chcemy nieprzebaczenia, nie chcemy goryczy. Ja ogłaszam dość rozczarowania ludźmi. Boże, modlę się o to, abyśmy my nigdy nie byli powodem rozczarowania kogoś, ale ani nigdy, żebyśmy nie żyli w życiu, kiedy jesteśmy rozczarowani kimś. Ty chcesz dać nam wolność i modlę się o to, abyśmy wypuścili z naszego życia, abyśmy wypuścili z naszego serca wszelkie rozgoryczenie, wszelkie rozczarowanie ludźmi, abyśmy to wypuścili. Ci, którzy nas zdradzili, ci, którzy spowodowali, że poczuliśmy się osamotnieni, ci, którzy zachowali się wobec nas zupełnie nielojalnie, ci, którzy nas zostawili, ci, którzy nigdy nas nie docenili, ci, którzy o nas zapomnieli. Modlę się o to, aby to odeszło i proszę Ciebie o to, aby serce, Twoje serce w nas rosło. Aby Twoje serce w nas rosło, Ojcze. Oddaję się w Twoje ręce. Modlę się, byś Ty teraz, Duchu Święty, leczył nasze serce. By teraz wydarzyło się coś duchowego w tym miejscu. By teraz wydarzyło się coś duchowego w tym miejscu. Ja proszę Ciebie, Ojcze. Dotykaj się teraz naszych serc. Wzmacniaj nas. W stanie ja nic więcej powiedzieć w tym momencie. Jeśli jesteś otwarty na Ducha Świętego, na to, co On może zrobić, to wierzę, że to się już mogło wydarzyć, albo może wydarzyć. Pamiętaj o tym, że nie musisz żyć będąc rozczarowany ludźmi. Naprawdę nie musisz żyć. Bóg daje wolność, absolutną wolność. Już ciężko kończyć w takim momencie, ale zakończymy ten czas w naszej gestii, już jest to, co z tym zrobimy. Okej? Zrób wszystko, bo to jest bez sensu diabelska pułapka, aby żyć w rozczarowaniu ludzi. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem przed kazaniem i to jest rzecz, która jest związana z Waldkiem i z pozyskiwaniem pieniędzy na pewien projekt, który może zostać dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego. Waldek jest tutaj jeszcze z nami. Jeśli już coś dla niego wypełniłeś, to okej. Jeśli nie, to możesz to wypełnić. Zdaje się, że musisz być mieszkańcem powiatu oleckiego, tak? Żeby to zrobić. Jeśli jesteś mieszkańcem innego powiatu, no to nie zrobisz. Tu żadnych pieniędzy nie dajesz, ale składasz podpis, aby Waldek mógł pozyskać pieniądze na fantastyczne rzeczy, ta półkolonia dla dzieciaków w okresie wakacji. Jeśli tego nie zrobiłeś, to Ciebie zachęcam, żeby wspomóc Waldka. Wiem, że on to też mocno promuje na Facebooku, możesz też tam dołożyć swoją cegiełkę, podać tę informację dalej. Ja wszystkim Wam życzę naprawdę udanej majówki, nie patrząc na pogodę, zwróćmy uwagę, no tak powiem poetycko, na dobrą pogodę naszego ducha. Okay? Niech nasze serca będą we właściwym miejscu, we właściwym Bożym miejscu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.